Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Bartosza Szczygielskiego zatytułowanej Serce. Czyta Tomasz Sobczak.
Because nothing is as perfect as you can imagine it.
Czak Palaniuk, Czołg. Oddychaj. Powtarzał w myślach to słowo do znudzenia. Organizm sam z siebie dostarczyłby powietrze do płuc, lecz teraz czuł, że musi mu o tym przypominać. Przed 10 minutami wszystko wyglądało inaczej. Pił kawę rozpuszczalną i starał się nie zwracać uwagi na leżące obok ciało. Teraz nie mógł oderwać od niego wzroku. Musiał się opanować. Musiał wykazać się rozsądkiem. Wiedział, że nie ma innego wyjścia. A nawet jeżeli istniało, on go nie dostrzegał. Zamknął oczy. Wdech, wydech. Raz, dwa. Zanim otworzył powieki, doliczył do 20. Wiedział, że traci czas. Musiał jednak zachować trzeźwość umysłu, a do tego potrzebował spokoju. Potrzebował odliczania. Wewnętrznego metronomu, wyznaczającego rytm każdego ruchu. Zaciskał pięści w takt powtarzanych w głowie liczb. Rozprostował palce i złapał czarne, nitrylowe rękawiczki.
Jak najmniej śladów, pomyślał.
Materiał biologiczny pozostawiony wokół ciała był ostatnią rzeczą, o którą powinien się martwić, ale nie potrafił pozbyć się starych przyzwyczajeń. Miał ich całkiem sporo. Od dziecka układał kapcie przy łóżku tak, by nie były skierowane prostopadle do jego brzegu. Wierzył, że to wywołuje koszmary, a tych miał dość na co dzień. Wolał nie ryzykować. W rękawiczkach na dłoniach odzyskał pewność siebie. Chwilowo. Leżąca na stole piła do cięcia kości była sterylnie czysta. Chciał wierzyć w to, że nigdy nie była używana i że za to, co zaraz zrobi, nie spotka go kara. Dziewczyna miała zamknięte oczy, a sklejone powieki nie zdążyły jeszcze zapaść się w głąb ciała. Złapał jej dłoń. W sztucznym świetle przybrała barwę jagodowych lodów. Temperaturę też miała podobną. Wyczuł pod palcami przestrzeń między kością łódeczkowatą a przedramienia. Jego cel. Głosy dochodzące zza ściany stawały się coraz wyraźniejsze. Kończył mu się czas. Wstrzymał oddech i złapał rączkę piły. Przyłożył ostrze do skóry i napiął wszystkie mięśnie. Spodziewał się dużego oporu. Wdech, wydech, raz, dwa. Błękit. 3 głębokie wdechy. Tyle mu wystarczyło, by stwierdzić, co właśnie stało się na zewnątrz. Zapachu nie dało się pomylić z niczym innym. Znał go doskonale z czasów, kiedy jeszcze istniało miejsce, które z czystym sumieniem mógł nazwać domem. Martwiło go, że większość wspomnień, które niedawno przywołałby nawet w środku nocy, dziś zacierała się i zmieniała w jednolitą, bezkształtną masę. Taką, z której potrafił wyłowić jedynie nic nieznaczące fragmenty. Takie jak zapach spalonego tłuszczu. Swąd, który wwiercał się w ściany mieszkania, przesiąkał przez ubrania i osiadał na włosach. Pranie oraz kąpiel pomagały doraźnie, jednak z pomieszczeniami sprawa była znacznie bardziej skomplikowana. Wietrzenie nic nie dawało. Mógł otworzyć okno i wpuścić do środka chmurę smogu, by zatrzeć zapach, ale jedyne, co osiągał, to dodatkowa warstwa kurzu na kuchennym blacie. Wyciągał wtedy ciężkie działa. Roztwór kwasu octowego, śmierdzący jak stara pijalnia wódki, ale o wyjątkowych właściwościach. Gotowany przez kilka minut, skutecznie odkażał pomieszczenie i pomagał pozbyć się drażniących zapachów, takich jak przypalony na ruszcie tłuszcz. Tylko że teraz Gabriel nie miał pod ręką ani octu, ani garnka z wodą. Jego majątek ograniczał się do niewielkiej liczby banknotów w portfelu oraz ubrań, które pożyczył z ojcowskiej szafy, gdy staruszek oddawał się swojemu ulubionemu hobby. Alkoholizmowi. Nauczył się nie przeszkadzać Grzegorzowi w tym, co kochał robić. Ojciec przynajmniej czerpał z życia jakąś satysfakcję, czego Gabriel nie mógł powiedzieć o sobie. Miał wrażenie, że jego życie stało się kliszą, którą zainteresowaliby się tylko scenarzyści piszący programy dla mamusiek. Niewiele brakowało, a przeglądając się w lustrze, widziałby na nim podpis Gabriel Byś, nieudacznik, 43 lata. Chwycił kolejne pudło. Wyglądało na znacznie cięższe niż było w rzeczywistości. Taki karton, wypchany do granic możliwości, ważył około 20 kilogramów. Ten, za który złapał, najwyżej połowę, ale i tak Gabriel ledwo był w stanie go unieść. Cały dzień przerzucania zrobił swoje. Westchnął i resztką sił wrzucił pakunek na patelnię. Próbował się skupić, ale coraz intensywniejszy zapach przypalonego jedzenia stawał się nie do zniesienia.
— Borys!
— głos odbił się od pofalowanej blachy przymocowanej do ścian magazynu. Metal miał pełnić funkcję taniej izolacji, bo nikt nie pokusił się o to, by zamontować grzejniki. Koszt ocieplenia takiej powierzchni przekroczyłby PKB małego kraju, więc zarządca obiektu zdecydował się na to, co Polakom wychodzi najlepiej. Na prowizorkę. Jednak sama blacha nie wystarczyła, więc pod nią wpuszczono piankę montażową. Żółte, zaschnięte fragmenty izolacji walały się po całej hali niezależnie od tego, ile razy się ją zamiatało. Byś czasem zastanawiał się, jak to w ogóle możliwe, że budynek dalej stoi. Przy mocniejszym podmuchu wiatru odpadał tynk, a kiedy padało, dach przypominał, że nigdy nie był remontowany. Najgorsze było jednak powietrze. Wypełnione kurzem, rdzą i wilgocią drażniło gardło. Jakikolwiek ruch wzniecał pył, który osadzał się na każdym centymetrze ubrania, ale na tym nie koniec. Wciskał się głębiej między zęby i przyczepiał do języka. Gabriel odchrząknął i spróbował raz jeszcze.
— Borys, przestaw grilla!
Brak jakiegokolwiek odzewu.
— Jasna cholera, no!
Ściągnął robocze rękawiczki pokryte od zewnątrz pomarańczową, podwójnie wulkanizowaną gumą i włożył je do kieszeni. Zawsze nosił je ze sobą. Kosztowały wprawdzie niecałe 20 złotych, ale dla Gabriela to wciąż było dużo. Odkąd musiał się ukrywać, jego przychody spadły niemal do zera. Mógł czasem nie dojadać i do niezbędnego minimum ograniczyć zużycie produktów higienicznych. Nie był jednak w stanie zrezygnować z papierosów. Dobrze wiedział, ile go kosztują. Przeliczał to każdego tygodnia i przeklinał swoją głupotę, a następnie wyciągał z paczki kolejnego fajka. Z każdym zaciągnięciem czuł, jak z portfela ulatują kolejne złotówki. Te, które z takim trudem zdobywał, przerzucając kartony z ubraniami. Przejście całego magazynu zajęło mu prawie 5 minut. Zdążył złapać zadyszkę, choć niespecjalnie mu się śpieszyło. Kretyn. Podszedł do grilla stojącego tuż przy wejściu. Tyle żarcia do wyrzucenia. Ruszt przypominał więzienne kraty, które wpierw ktoś przepiłował do połowy, a następnie został odciągnięty od nich siłą tuż przed osiągnięciem wolności. Metal praktycznie nie istniał i byś to samo mógł powiedzieć o czymś, co kiedyś nazwałby kiełbasą. Teraz spoglądał na 4 smutne kawałki rozsypującego się węgla. Wahał się, czy nie uratować resztek obiadu, ale zrezygnował. Aż tak głodny nie był. Założył rękawice i zaczął odciągać grill w stronę drogi dojazdowej pokrytej czarnym żwirem wymieszanym z kawałkami gruzu. Jego współpracownik nadawał się jedynie do prac fizycznych, więc cała logistyka spoczywała na barkach Gabriela. To on decydował, które paczki gdzie ustawić. Przygotowywał towar do transportu, a także dbał, by na terenie magazynu panował porządek. Względny. To, co działo się wokół budynku, nie było już jego problemem. Nie interesowało go to, ile śmieci znajduje się w wysokiej trawie porastającej przestrzenie między magazynami. Przestał zwracać uwagę na połamane palety i butwiejące drewno, które rzędami układano pod ogrodzeniem z siatki o dużych oczkach. Dokładnie to widział, stojąc przed wejściem do magazynu, ale nauczył się patrzeć dalej, na puste pole. Wyciszał się wtedy i cała złość przechodziła, jak ręką odjął. Rzeczywistość postanowiła o sobie przypomnieć. Jedno z kółek grilla zahaczyło o wyrwę w betonie, co poskutkowało serią niefortunnych zdarzeń. Metalowa misa, która do tej pory utrzymywała brykiet w jednym miejscu, pękła, rozsypując swoją zawartość wprost na nogi Bysia.
Kurwa!
Odskoczył. Na samym wierzchu prawego buta pojawiło się niewielkie nadpalenie. Z każdym kolejnym dniem Gabriel tracił refleks. Niewiele brakowało, a ostatnio skończyłby pod kołami ciężarówki, kiedy zbyt późno zorientował się, że jest na drodze podporządkowanej.
Borys!
Miał wrażenie, że woła psa, który przed chwilą zjadł pół kanapy. Szanse na to, że pojawi się w najbliższej okolicy, były niewielkie. Facet wyczuwał zagrożenie z daleka i nauczony doświadczeniem nie pchał się tam, gdzie spotykały go nieszczęścia. Od lat omijał budynek urzędu skarbowego. Cała pochylnia zmieniła kolor. Popielaty beton usiany był teraz mieszanką nadpalonego miału, rdzy i kiełbasy, oryginalnie o zapachu wędzonego dębu, a obecnie środka do czyszczenia toalet. Powinien był to przewidzieć, bo tanie mięso zawsze jest czymś chrzczone. Westchnął i wszedł do przedsionka magazynu poszukać miotły. Kiedy tylko minął próg, przeszły go dreszcze. Nieogrzewany budynek nie chronił nawet przed wiatrem, który wdzierał się do środka przez nieszczelne okna. Stary kurnik, jeden z ośmiu znajdujących się na posesji, cechował się jednak czymś więcej niż wszechogarniającym zimnem. Trudno było w nim cokolwiek zgubić, ale bardzo łatwo dało się w nim coś ukryć, choć wewnątrz znajdowały się tylko cztery pomieszczenia. Dwa magazynowane tuż przy głównym wejściu, toaleta i ogromna, wąska hala. To w niej i między paczkami żyła pokaźna rodzina szczurów, którą Gabriel odkrył dopiero wtedy, kiedy zauważył wygryzione fragmenty kartonu. Przestrzeń magazynowa ciągnęła się na ponad 100 metrów i miała przed bysiem jeszcze wiele tajemnic. Potrzebował tej pracy z dwóch powodów. Musiał czasem jeść i, co uważał za znacznie ważniejsze, chciał mieć w końcu coś pod kontrolą. Nawet jeżeli chodziło o rozłożenie kartonów z koszulkami robionymi kilka tysięcy kilometrów za granicami Polski. T-shirty do kraju przypływały kontenerami o powierzchni małego warsztatu, a wewnątrz ich metalowych ścian zmieściłyby się wszystkie dzieci, które pracowały jako szwaczki. Starał się o tym nie myśleć. Najbardziej bolało go to, że sprawdzał się w tej robocie lepiej niż w roli komisarza. Gabriel przesunął odkurzacz pamiętający czasy trabantów i złapał opartą o ścianę miotłę. Sprzątnięcie pochylni nie powinno zająć mu więcej niż 10 minut. Problem polegał na tym, że nie miał nawet jednej. Dźwięk 2-litrowego silnika z każdą sekundą stawał się coraz głośniejszy. Kierowca niemiłosiernie piłował sprzęgło. Wiedział, że zaczynanie teraz czegokolwiek nie miało najmniejszego sensu. Silnik zakrztusił się i umilkł.
— Wasiak! — usłyszał. — Ktoś tu w ogóle pracuje?
Skrzywił się na dźwięk piskliwego głosu swego szefa. Nie zdążył przyzwyczaić się do tego, że ten przez cały czas wołał go po nazwisku. Byś wymyślił je na poczekaniu, podobnie jak adres, gdzie teoretycznie był zameldowany. Mógł równie dobrze powiedzieć, że mieszka w Narni, a do domu musi wchodzić przez szafę. Szefa to nie obchodziło, bo żadnej umowy nie podpisali. Obu stronom było to na rękę. On nie musiał się tłumaczyć, dlaczego nie ma dowodu osobistego, a jemu odchodziła konieczność płacenia składek i przestrzegania przepisów BHP. Z imienia jednak Gabriel nie potrafił zrezygnować.
— Idę!
— odstawił miotłę na miejsce. Wolał nie mieć w dłoniach sprzętu, który mógłby mu posłużyć do zaatakowania kogokolwiek. W szczególności faceta o 20 lat młodszego od niego i obwodzie bicepsa większym niż jego głowa. Jarosław Sokolnik nie wyglądał na tytana intelektu, ale w biznesie radził sobie całkiem nieźle, szczególnie, że pieniądze na rozkręcenie firmy dostał od ojca, który zjadł zęby na stadionie 10-lecia w pięknych czasach transformacji. Widocznie wiedzę o tym, jak radzić sobie na rynku, Jarosław miał wpajaną od dziecka, łącznie ze wszystkimi jej zawiłościami i sposobami na łatwy zarobek. Kurnik wynajmował praktycznie za bezcen, a znajdujący się wewnątrz towar sprowadzał za niewiele więcej. Wciskał go później sprzedawcom w największym centrum handlowym w okolicy, w ulce Kosowskiej. Teren opanowany był przez Wietnamczyków. Mieli wprawdzie swoich dostawców, ale nie wszyscy ufali pobratymcom. Część wolała kupić towar od kogoś zaufanego. Kogoś, kto mówił po polsku, przychodził na spotkania ubrany w dżinsy i na nogach nie miał klapek, a nowe, wyglansowane obuwie sportowe. Gabriel nie był w stanie tego zrozumieć. Czasem jeździł z Sokolnikiem do Wólki rozwozić towar i za każdym razem ledwo uchodził z życiem. Przerażało go miejsce, gdzie wystarczyła chwila nieuwagi, by skończyć pod kołami skutera lub elektrycznej hulajnogi, a każdy posiłek w tamtejszym barze mógł porównać do rosyjskiej ruletki, gdzie za nabój robiło mięso psa. Inny świat.
— Co to jest?
Chłopak nie musiał nawet wskazywać na pochylnie. Grill się przewrócił. Gabriel nie wyciągnął ręki na powitanie. Szef nigdy nie witał się z nim w ten sposób. Jedyny kontakt fizyczny, jaki mieli, następował, kiedy wręczał mu tygodniówkę. Miałem właśnie posprzątać.
Ile razy wam mówiłem? No, ile, Wasiak?
Nawet z podpowiedzią byś nie udzieliłby poprawnej odpowiedzi. Przestał liczyć po pierwszej setce.
Pamiętaj, nie robimy sobie obiadów w pracy!
Jego palec wskazujący niebezpiecznie zbliżył się do piersi Gabriela.
Żryjcie kanapki! Gdzie Borys?
Musiał zadzwonić, skłamał. Zaraz będzie. Dobra, weź się tym zajmij. Otworzył bagażnik. Wewnątrz leżały upchane kartony z nadrukowaną na wierzchu charakterystyczną łyżwą. Nawet on znał ten symbol. Rozszerzasz asortyment?
Dostałem trochę darmowych próbek, uśmiechnął się. Żółtki wciskają mi byle gówno, które zalega im na stanie. Patrz na to.
Złapał leżące najbliżej pudełko i wyciągnął z niego lewego buta.
Widzisz? But.
Dalej miał w sobie policyjną przenikliwość.
To nie jest but.
Podniósł go do góry tak, jakby trzymał lekarstwo na raka.
To rosz.
Nazwa wypowiedziana przez Sokolnika nic mu nie mówiła. Nie pomagało to, że słowo zostało napisane na prawie całej szerokości pudełka. Gabriel rozumiał angielski w takim stopniu, że spytany o drogę nie wzruszyłby ramionami, ale wskazałby kierunek palcem. Teraz czuł się jak pracownik kasy PKP. Otworzył szeroko oczy i czekał na to, aż rozmówca w końcu zacznie mówić po polsku. Jarek zignorował jego wgapiające się źrenice i zaczął pocierać palcami kawałek materiału przyczepiony do języczka buta.
W oryginałach zmieściłbyś w ten mały piździec palec, a tutaj się nie pierdolili i zszyli wszystko. Reszta wygląda prawie normalnie, ale to zjebali po całości. Widzisz?
Sokolnik podniósł nogę kilkanaście centymetrów nad ziemię i zaczął kręcić stopą okręgi. Gabriel nie widział żadnej różnicy między tym, co nosił szef, a tym, co trzymał w dłoni. Buty w kolorze zgniłej zieleni nawet nie były ładne. Gabriel nigdy by takich nie założył. Wolał mieć na nogach coś, co już z daleka nie wołało gromko — mama mi kupiła.
— Widzę, widzę. I co z tym zrobisz?
— spytał, próbując wcisnąć palec pod materiał.
— Nie udało się.
— Ktoś to na pewno zauważy. — Niby kto. Na snapie nie ma szans, a gimbaza musi się w czymś pokazać, inaczej nie istnieją. Pójdzie za stówę.
Wrzucił but z powrotem do bagażnika.
— Minimum.
Niektórych rodziców czeka spory wydatek za coś, co wyprodukowano za kilka złotych. W zamian dostaną kilkusekundowy film w internecie, który nikogo nie będzie obchodził po tym, jak raz go obejrzy. Gabriel był przekonany, że dzieciaki swoim matkom i ojcom nie powiedzą nawet dziękuję. Podróbki to nie powód do dziękowania. Do środka? Przecież nie będę z tym jeździł w bagażniku. Wrzucimy je na wulkę w przyszłym tygodniu. Ustawię gdzieś w suchym miejscu. Skinął głową. Obydwaj wiedzieli, że w magazynie nie ma czegoś takiego jak suche miejsce. Znajdowały się jedynie przestrzenie, które były mniej zawilgocone niż pozostałe. Kiedy przypływa kontener? Wziął naraz sześć opakowań. Cuchnęły tygodniami spędzonymi w zamknięciu. Muszę wiedzieć, gdzie zrobić miejsce. Kurnik mógł wydawać się zapchany po brzegi. Ubrania, koszulki, torebki, płaszcze i teraz dodatkowo buty. Gabriel wiedział, że to tylko pozorny brak miejsca. Wewnątrz zmieściłby jeszcze kilkadziesiąt dodatkowych kartonów. Większość rzeczy leżących teraz na paletach znajdzie się w wulce w ciągu kilku najbliższych dni, a potem trafi do jednorazowych toreb połowy Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, a nawet Grójca. Wulka stanowiła odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa, by wyglądać jak gwiazdy mediów społecznościowych. Jedyne, co do tej pory mieli z nimi wspólnego, to nowe modele telefonów. Takie jak ten, który Jarek wyciągnął z materiałowej nerki przepasającej brzuch.
Jeżeli nie przetrzymają go dłużej na tle, to jutro.
Przesunął kciukiem po ekranie. Możesz przyjść? Nie miał planów na niedzielę. Dziś także nie powinno go być, ale musieli z Borysem odpracować święto, które wypadło w poniedziałek. Gabriel nie miał płacone za takie fanaberie jak zmartwychwstanie Chrystusa.
Jasne, przytaknął.
Wolał spędzić pół dnia wyładowując kontener, niż siedząc z ojcem oglądającym teleturnieje i sączącym przez słomkę bimber domowej roboty. Daj mi tylko znać, o której.
Cisza.
Zbyt późno Gabriel próbował wyciągnąć z niego informacje. Moment, kiedy Jarek wybudził telefon, był ostatnią szansą na rozmowę. Chłopak przestał interesować się czymkolwiek, co nie znajdowało się na 5,5-calowym wyświetlaczu. Jasny obraz przedstawiał dziewczynę, która musiała mieć duży problem z ustami. Wypięte wargi przypominały coś, co Gabriel widział w warszawskim zoo w klatce z pawianami. Jarek widocznie defektu nie zauważył, bo skupiał się na zupełnie innym fragmencie zdjęcia. Wpatrywał się w stanik, a następnie położył na nim kciuk i przesunął w prawo.
— Mówiłeś coś?
— otrzeźwiał. — Daj mi znać, o której mam być jutro.
— A, tak, spoko.
Wrócił do przeglądania kolejnych profili. Gabriel czuł, że zanim zdąży przenieść wszystkie pudełka do magazynu, Jarek wyśle propozycję matrymonialną połowie województwa mazowieckiego. Nie wiedział, jak działa aplikacja. Wiedział za to, że każde przesunięcie w prawo podbudowywało chłopaka, który coraz mocniej napinał mięśnie ukryte pod wiosenną kurtką. Przerzucenie butów zajęło Gabrielowi znacznie mniej czasu niż z początku zakładał. Opakowań było zaledwie 20. Otrzepał dłonie o spodnie, ściągnął rękawiczki i podszedł do Jarka. — To dziś — nie zaryzykował opierania się o zakurzone BMW.
— No tak.
Chłopak niechętnie uśpił smartfona i włożył go do nerki. Byś widział, czym była wypełniona, i poczuł ukłucie zazdrości. Wewnątrz znajdowały się pieniądze w różnych nominałach i walutach. Utarg z jednego dnia, który jemu zapewniłby spokojną egzystencję przez najbliższe 2 miesiące.
Byłeś cały tydzień?
Cały, potwierdził. Pełna 40.
Wierzę ci, Wasiak.
Po raz kolejny wycelował w Bysia palcem. Przelicz. W dłoni Gabriela pojawiło się 6 banknotów z wizerunkiem Kazimierza III Wielkiego. 8 złotych za godzinę.
Brakuje 20. Stwierdził. Powinno być 320.
A to? Jarek wskazał na brudną pochylnię. Ktoś musi to gówno uprzątnąć.
Tak, dalej ja. Ty, ale nie za to ci płacę, zapiął nerkę. Masz układać towar.
Byś zwinął pieniądze i wsunął do kieszeni spodni.
Jasne.
Ledwo widział rozmówcę z powodu podniesionych od uśmiechu policzków. Więcej się to nie powtórzy.
— Mam nadzieję. Powiedz Borysowi, żeby lepiej zaczął szukać nowej roboty.
Zatrzasnął drzwi samochodu, odpalił silnik i opuścił szybę.
— Zamknij wszystko, jak skończysz.
Żwir wystrzelił spod kół prosto w nogi Gabriela. Pył opadł na ziemię dopiero wtedy, kiedy BMW zniknęło za bramą. Odczekał chwilę, podszedł do betonowego podjazdu i przetarł dłonią jego powierzchnię, zanim usiadł. Zimno przebijające się przez spodnie działało kojąco. Wielokrotnie zastanawiał się, co on właściwie robi, i nigdy nie znalazł na to pytanie odpowiedzi. Opuszczając tworki, miał cel. Czuł, że zmierza w konkretnym kierunku. Teraz nie wiedział nic. Chciał wrócić do domu, a skończył w starym kurniku. Ukrył się przed światem i każdy kolejny dzień tylko mocniej utwierdzał go w przekonaniu, że powinien zostać w szpitalu psychiatrycznym. Niekoniecznie jako zwęglone zwłoki, ale jako pacjent jak najbardziej. Brakowało mu stałego dostępu do leków i łóżka, od którego nie bolały go plecy. Włożył ręce do kieszeni i wyciągnął 2 rzeczy, które pozwalały mu przetrwać każdy kolejny dzień. Tramal i papierosy. Zastanawiał się, co powinien wziąć w pierwszej kolejności. Zdecydował się na tabletkę. Kręgosłup nieustannie przypominał mu, że nie ma już 20 lat i prawdopodobnie nie dożyje sędziwego wieku.
Smakuje?
Mógł się zakrztusić lub, co gorsza, wypluć tabletkę wprost na czarny żwir.
Gdzie byłeś?
Byś przełknął ślinę bezpiecznie, posyłając tramal do żołądka.
Znowu musiałem cię kryć.
Nie musiałeś. Mężczyzna stanął przed Gabrielem, przyłożył kciuk do prawego płatka nosa i wypuścił na ziemię coś, co przypominało mokrą dżdżownicę. Zwiastun problemu z zatokami został następnie rozdeptany i wciśnięty między gumową podeszwę a żwir.
Klasa. Wiesz, co kazał ci powiedzieć?
Że już tu nie pracuję.
Prawie. Włożył papierosy do ust. Masz szukać nowej roboty.
Czasem w wypowiedzi ich szefa pojawiała się jeszcze jedna sentencja. Klasyczne, nikt cię więcej nie zatrudni. Wystarczyło odczekać kilka minut, a sytuacja wracała do normy. Zapewne wyglądałoby to inaczej, gdyby Sokolnik wiedział, że jego pracownicy lubią się z wietnamską konkurencją z Wólki i z polską, a nawet ukraińską. Lubili się ze wszystkimi, którzy chcieli sypnąć groszem za niewielką pomoc przy rozładunku.
Jakbym chciał inną robotę, to już by mnie tu nie było.
Borys wyciągnął kanapkę ze spodni. Zresztą niedługo i tak stąd spadam. Otwieram coś swojego. Płynie do mnie kontener laptopów.
Fajnie.
Nie wiedział, co innego mógłby odpowiedzieć. Facet przedstawiał mu swoje plany na biznes dość regularnie i za każdym razem tylko na tym się kończyło.
Zatrudnisz mnie u siebie?
Zobaczymy. Wargi odsłoniły nierówne zęby.
Lepiej pomyśl szybko o czymś nowym. Tu się wykańczasz, chłopie. Masz, zjedz coś.
Trzymany przez Borysa chleb opakowany został w szary papier. Przesiąknięty czymś, co wyglądało na masło, choć równie dobrze mogło być płynem z chłodnicy.
Nie jestem głodny. Nie pytałem o to.
Stał z wyciągniętym przed siebie posiłkiem.
Za mamusię.
Z niechęcią wziął kanapkę, rozpakował i ugryzł spory kawałek. Smakowała tak, jakby ktoś już ją przeżył.
Dzięki.
Spróbował się uśmiechnąć. Dobra. Pierwszy raz, kiedy Gabriel zobaczył Borysa, odniósł wrażenie, że rozmawia z postacią z kreskówki. Facet miał posturę cementowego bloku, przeraźliwie małe stopy i zbyt często spoglądał w przestrzeń między jego nogami. Byś potrzebował kilku tygodni, by zacząć mu ufać. Borys Siemień nie przykładał się do pracy, ale nigdy też nie miał problemów z jej znalezieniem. Tak można było wywnioskować, obserwując sumę, którą zawsze nosił przy sobie. Twierdził, że każdy grosz został zarobiony uczciwie. Utrzymywał też, że nie szanuje ludzi, którzy kłamią, bo sam tego nigdy nie robi. Gabriel nie wnikał, czy to prawda. Zbytnia dociekliwość do tej pory przynosiła mu same problemy.
Jak nie chcesz, to dawaj!
Zabrał Gabrielowi darowaną przed chwilą kanapkę i schował do kieszeni.
Wszystko gra? Wyglądasz na zmęczonego.
Tak właśnie się czuł.
Radzę sobie.
Miłe drętwienie na języku oznaczało, że Tramal nie stracił nic ze swej mocy. Wystarczyło poczekać.
Masz coś? Ta, dziś wieczorem.
Borys złapał telefon i nerwowo zaczął przesuwać palcem po wyświetlaczu.
Normalnie zrobiłbym to sam, ale wiem, że krucho u ciebie ze szmalem.
To widać było z daleka.
Od kogo tym razem?
Zaciągnął się, by przestać gadać i nie wyjść na desperata.
Nie znasz, uciął temat. Wyślę ci adres, jak go dostanę. Patrz lepiej na to.
Odwrócił w dłoni smartfona i przysunął go do twarzy Gabriela.
Niezła, co? I wytrzymała ze mną prawie 3 miesiące.
Byś nie widział nagiej kobiety od bardzo dawna. Nie był sobie nawet w stanie przypomnieć, kiedy to było. Pamiętał za to, kim była i nie chciał, żeby teraz ten obraz w jego głowie zastąpiło cokolwiek innego. Odwrócił wzrok od zdjęcia, które mogłoby posłużyć za wkład do podręcznika dla ginekologów.
Ładna.
Byś mówił prawdę. Tylko trochę za młoda dla ciebie. Gabriel nie zaobserwował ani jednej zmarszczki, luźnego kawałka skóry czy włosów wyrastających poniżej szyi. Gdyby nie poza, mógłby się założyć, że osoba ze zdjęcia miała najwyżej 14 lat. Chciał wierzyć w to, że się myli, ale twarz dziewczyny potwierdzała, że to dalej dziecko. Włosy w kolorze jasnego piwa, którego zgodnie z prawem nie mogłaby kupić jeszcze przez kilka lat, rozlewały się na ramionach. Wyglądała niewinnie, o ile patrzyło się w jej oczy. Było mu wstyd z powodu tego, jak zareagowało jego ciało.
— Co ty mówisz?
Borys odwrócił telefon i zaczął przyglądać się zdjęciu.
— Cycki małe, ale widziałem mniejsze. Takie w sam raz do rączki. Mówiła, że ma 18.
— Zapewne powiedziała mu także, że jest dziewicą.
— Lepiej uważaj. — Za dużo myślisz, Wasiak.
Dłoń Borysa wylądowała na karku Gabriela i ścisnęła go tak mocno, że ten mimowolnie się skrzywił. Kwaśny zapach potu dawał do zrozumienia, że ostatnią godzinę, kiedy Borysa nie było w pracy, spędził robiąc coś znacznie bardziej wymagającego.
— I co ci z tego myślenia przyszło, co?
Ucisk zelżał na tyle, by Gabriel mógł choć na chwilę odetchnąć.
Nic, przyznał. To przestań.
Ręce Borysa wyglądały tak, jak przystało na człowieka pracującego. Obite do krwi knykcie, które nigdy nie mogły się zagoić, bo ciągle o coś zahaczał. Palce zrosły się z brudem, a ten wniknął pod powierzchnię paznokci tak, jakby facet kopał nimi grób na cmentarzu. Od najbliższego dzieliło ich raptem parę kilometrów i byś naprawdę miał nadzieję, że to jednak był cmentarz, a nie czyjś ogródek. Siemień do agrobiznesu pasował jak pies do kebabu. Niby da się to przełknąć, ale czuć, że coś jest nie tak.
Zajmij się czymś przyjemniejszym.
Siemień wcisnął mu w dłoń plastikową torebkę. Tramal. Wyciągnięty z opakowania i wrzucony tabletka po tabletce do małego woreczka. 60 sztuk. Wartość rynkowa po odpowiedniej refundacji 2 piwa. Najtańsze. Takie, które z zamiłowaniem pociągają osiedlowe nurki.
On musiał dać za leczniczy zestaw trochę więcej. Wykończysz mnie.
Wyciągnął z kieszeni połowę swojej tygodniówki.
Coraz trudniej znaleźć Konowała, który będzie chciał wypisywać recepty.
Zabrał pieniądze, poślinił końcówkę palca i obejrzał każdy z banknotów pod światło.
Szykuje się mała podwyżka, ale nie przejmuj się.
Wolny rynek.
Odbijesz sobie wieczorem, pocieszył go. Weź rękawice.
Nie musisz przypominać mi o takich rzeczach. Włożył tabletki do kieszeni i rzucił niedopałek na ziemię. Borys zapamiętale zaczął wygrzebywać brud spod paznokci. Jeden z nich był złamany, a jednego brakowało zupełnie wraz z całym paliczkiem. Siemień lubił opowiadać mu o tym, jak do tego doszło. Do tego stopnia, że Gabriel znał przynajmniej dwie wersje zdarzenia. Jedna mówiła o wypadku przy czyszczeniu broni, kiedy facet był w wojsku, a jego kumpel zrobił mu głupi dowcip. Druga o tym, kiedy był jeszcze dzieckiem i matka uczyła go zabijać kury. Siekiera i 8-letnie dziecko to nigdy nie jest dobry pomysł.
Pomożesz mi to posprzątać?
Spytał Gabriel, wskazując na pochylnie.
Wcześniej się uwiniemy.
Umówiony jestem.
Borys unikał jego spojrzenia. Skupił się na swoich rękach, tak jakby widział je po raz pierwszy w życiu.
Widzimy się wieczorem, przyślę ci adres.
Poprawił bojówki.
Zamknij magazyn, bo ja swoje klucze w domu zostawiłem.
Jasne. Zanim byś zdążył wstać i otrzepać spodnie, współpracownik był już w połowie drogi do swojego samochodu. Tak jak Sokolnik gustował w niemieckich pojazdach i gdyby mógł, nie wysiadałby ze swojego BMW ani na chwilę. Gabriel zastanawiał się nawet, czy ktokolwiek w okolicach Pruszkowa jeździ inną marką.
Dobra, powiedział sam do siebie. Samo się nie zrobi.
Rozejrzał się. Każdy z sąsiednich magazynów wyglądał identycznie jak ten, który byś miał za plecami. Odrapane budynki przypominały mu, jak nisko upadł i co jest w stanie zrobić, by powoli wyjść z dołka. Za ogrodzeniem z siatki widział tylko przerośniętą trawę i krzaki. Rzadko ktokolwiek się tu pojawiał. Nawet zwierzęta omijały zabudowania z daleka. Przywykł do samotności. Nikt go o nic nie pytał, nie zawracał głowy i nie kazał robić tego, na co nie miał ochoty. Mógł się wyciszyć. Nic innego nie robił od miesięcy. Codziennie powtarzała te same czynności. Otwierała oczy, zanim budzik zaczynał wygrywać swoją irytującą melodię. Miała tak od samego początku. Wyczuwała go i z satysfakcją czekała na to, aż pierwsze dźwięki przeszyją powietrze. Ustawiała wtedy palce nad przyciskiem, by wcisnąć je w odpowiednim momencie. Po tygodniu przestało ją dobawić, ale nie zrezygnowała ze swojej rutyny. Tak wyglądał każdy poranek. Dni różniły się od siebie tylko pogodą za oknem. I to nie zawsze. Wiosna rozpieszczała mieszkańców Pruszkowa. Przyszła nagle i stwierdziła, że dobrze czuje się w towarzystwie pił łańcuchowych, bo te rozpoczynały swój śpiew razem z ptakami. Gdy dźwięki zasilane wysokooktanową benzyną milkły, nic więcej nie było już słychać. Kaśce brakowało zieleni za oknem. Jej zieleni. W jej starym mieszkaniu otaczały ją drzewa, które niemal wchodziły przez okna do sypialni i kuchni. Miała przez to ciągle brudno, a parapety lepiły się od pyłków, ale wolała to niż obecny stan. Jej tymczasowy pokój wyglądał jak mauzoleum, którym zarządzała Monika, wyposażona w zestaw perfekcyjnej pani domu. Pomieszczenie lśniło, choć Kaśka nie przyłożyła do tego ręki, a test białej rękawiczki kojarzył się jej jedynie z nieprzyjemnym uciskiem w odbycie.
Musi przestać oglądać tyle telewizji. Chryste!
Woda rozlała się po blacie i zaczęła niebezpiecznie szybko zbliżać się do jego krawędzi. Kaśka odstawiła czajnik na miejsce. Swoją gotowość do dalszego działania oznajmił cichym kliknięciem.
Jej także przydałby się taki mechanizm, żeby wiedziała, kiedy w końcu będzie normalna.
Złapała kawałek papierowego ręcznika wystającego z rolki i pociągnęła do siebie odrobinę zbyt mocno. 4 listki. Dopiero wtedy udało się oderwać je wzdłuż perforowania tak, by nie naruszyć reszty. Poprawiła tym swój ostatni wynik o 1. Położyła zielonkawe ręczniki na gorącej kałuży i obserwowała, jak powoli rozmiękają, zmieniając się w wilgotną papkę. Tak właśnie się czuła, jakby coś ją rozmiękczało od środka. Zaczęło od stóp, zmieniając kości w plastelinę, a skórę w pergamin, który darł się przy najmniejszym dotknięciu. Żołądek nie przyjmował prawie niczego. Tolerował płyny, choć wybiórczo. Widziała, jak się rozpada, jak wypadają jej włosy, które zapychały odpływ i rury. O paznokciach i cerze wolała nawet nie myśleć. Była w rozsypce. Niepełna. Kaśka unikała patrzenia na prawą część swojego ciała. To, co kiedyś brała za oczywistość, zostało odebrane. Oderwane siłą. Ręka, jej integralna część, spoczywała teraz gdzieś na dnie policyjnego magazynu w Norwegii. Podobnie jak resztki zakrwawionego ubrania, rozciętego przez personel medyczny, podczas gdy ona, na przemian, traciła i odzyskiwała przytomność w karetce. Wszyscy widzieli ją wtedy nagą, bardziej niż kiedykolwiek. Niewiele pamiętała z dni, które nastąpiły po wybuchu. Ktoś zmieniał jej opatrunki, podłączał kroplówkę i próbował przesłuchiwać. Nie czuła się wcale wyjątkowa. Jedna z wielu. Liczba rannych w zamachu była dwucyfrowa, ale zginęły tylko 4 osoby, a przynajmniej tyle udało się uzbierać z porozrzucanych na ulicy fragmentów ciał. Kaśka wiedziała, że 2 z nich jeszcze przed eksplozją były martwe, ale tym służby nie zaprzątały sobie głowy. Potrzebowały zamachowca, a imigrantka z Polski nadawała się do tego idealnie. W telewizji pokazywali później dom, gdzie jej matka przygotowała materiały wybuchowe i przetrzymywała inne kobiety. Rzekomo, ale żaden z widzów nie poszukiwał prawdy. Dziennikarze trąbili o tym nieustannie przez kilka dni, a później zajęli się czymś innym. Próbowali rozmawiać z Kaśką, ale pokazała im środkowy palec i poszli do innej sali. Ona także sobie poszła, gdy tylko zdjęli jej szwy i była w stanie utrzymać się na nogach. Uśmiechnęła się do siebie na myśl o tym, że pewnie dalej szukają tej kobiety bez ręki, która mogła przekazać policji istotne szczegóły odnośnie śledztwa. Skuliła się, kiedy usłyszała, jak do zamka w drzwiach wejściowych wsuwa się klucz. Chciała wziąć nasiąknięte ręczniki, ale zbyt szybko wysunęła lewą dłoń i uderzyła w kubek.
Kurwa!
Próbowała złapać jeszcze za uchwyt, ale zamiast ceramiki poczuła na skórze tylko gorącą herbatę. Ta, zanim wymieszała się z potłuczonym kubkiem, zdążyła jeszcze osiąść na szafkach kuchennych. Kaśka strząsnęła ze stopy parzące krople i podeszła do zlewozmywaka. Odkręciła zimną wodę, włożyła pod nią dłoń i jedyne, co mogła zrobić, to czekać.
Matko, co się tu znowu stało?
Monika mocno zaakcentowała ostatnie słowo. Miała rację, to nie pierwszy raz, kiedy po powrocie ze służby zastaje swoje mieszkanie w innym stanie niż przed wyjściem. Dziś padło na kuchnię, ale przed 2 dniami Kaśka zmasakrowała łazienkę. Próbowała wyczyścić wiszącą przy wannie półkę z kosmetykami. Miała dość pochłaniającej ją od spodu rdzy, ale sierżant Różka nie podzielała jej entuzjazmu do czyszczenia. Skończyło się na rozlanym szamponie i odżywce, których ślady znalazła dziś na pralce. Dla niej białe plamy w różnych miejscach były codziennością. Monika jeszcze się do tego nie przyzwyczaiła.
Herbatę robiłam. Kaśka zakręciła wodę.
Posprzątam. Nie mogłaś chwilę poczekać? Policjantka odstawiła na stół płócienną torbę z zakupami.
Nie jestem upośledzona.
Właśnie widzę. Otworzyła szafkę pod zlewem i wyciągnęła z niej zmiotkę. Kucnęła nad pobojowiskiem.
Przepraszam, powiedziała Monika, nabierając na szufelkę kawałki kubka. Nie zmieściły się w jednym transporcie. Nie chciałam. Przestań mnie ciągle przepraszać.
Kaśka ominęła ją i podeszła do stołu.
Ujebało mi rękę i tyle.
Kłamała. To jedyna rzecz, w której była dobra. Oprócz seksu, ale na świecie jest zbyt mało zboczeńców, którzy gustują w kalekach, żeby mogła się teraz z tego utrzymać. Wracając z Norwegii, jechała stopem. Ani jeden z kierowców nie był na tyle zdesperowany, by obciągnęła mu dziewczyna bez przedramienia i ze szwami na twarzy. Jeden zgodził się na robótkę ręczną, ale Kaśka była wcześniej praworęczna i zajęło jej to tyle czasu, że facet zdecydował się na samoobsługę. Przynajmniej nie płaciła za benzynę.
— Ciężki dzień?
— spytała, odsuwając się z dala od bałaganu, którego narobiła. — Wyglądasz na zmęczoną.
— Bo jestem.
Monika po raz kolejny przyłożyła szufelkę do podłogi.
— Prokurator przyjeżdża teraz na komendę częściej niż kiedykolwiek. Albo Stachowicza awansują, albo go wypierdolą. I patrzy, co podprowadzić z komisariatu, żeby nie być na minusie.
Trudna miłość.
Bardzo nawet. Wszyscy chodzą podkurwieni przez tego dzieciaka.
Podrapała się po skroniach jak rasowy śledczy z migreną i kamicą nerkową.
Przepadł bez śladu, a ja zamiast go szukać robię jakieś cholerne raporty. Kogo to w ogóle obchodzi, że komuś skradziono Jarisa?
Śmieci wylądowały w koszu. Sądząc po sile, z jaką Monika je tam wrzuciła, musieli to usłyszeć nawet mieszkańcy sąsiedniego bloku.
Pewnie właściciela tej Toyoty trochę to obchodzi.
Żart nie trafił na podatny grunt.
Gówniarz się znajdzie. W taki lub inny sposób. Cały lub w kawałkach.
Kaśka nienawidziła, jak sierżant przynosiła pracę do domu. Dokumenty i raporty walały się nieraz po całej kuchni.
Mam nadzieję... — Dobra, nieważne — westchnęła. — Co dziś robiłaś?
— To co zwykle — zajrzała do płóciennej torby. — Oglądałam telewizję.
— Coś ciekawego?
— To drażniło ją najbardziej. Policjantka musiała wszystko wiedzieć. Codziennie zadawała ten sam zestaw pytań, jakby spodziewała się, że za którymś razem otrzyma inną odpowiedź. Po telewizji przychodził czas na informacje na temat śniadania i obiadu, choć dobrze wiedziała, co Kaśka jadła. Dokładnie to, co ona kupiła i co znajdowało się w lodówce.
Nigdy nie ma nic ciekawego.
Zaczęła wyciągać zakupy.
Lepsze to niż gapienie się w sufit.
Powinnaś czytać.
Czytam, tylko ty nie masz nic ciekawego.
Większość domowej biblioteki stanowiły przeróżne kodeksy. Kaśka w swoim mieszkaniu też miała jeden, opatrzony prawniczym komentarzem i pachnący piwniczną wilgocią. Kodeks przeczytała w całości, choć datowany był na końcówkę lat 70. Nie zależało jej na tym, by wzbogacać swoją wiedzę o nowe rozporządzenia, które i tak niewiele zmieniały. Na to, co planowała zrobić, paragrafy dawały jasną odpowiedź. 25 lat albo dożywocie. Obstawiała to drugie.
Kupiłaś czekoladę?
Spytała, wyciągając z torby kolejną kiść bananów. Prosiłam cię o to. Westchnienie Moniki przypominało dźwięk wydobywający się z przegrzanego laptopa. Temperatura powietrza, które otarło się o kark Kaśki, miało zbliżoną temperaturę. Powinna odrobinę wyluzować, jeżeli chce zachować między nimi dobre stosunki.
Zapomniałam.
Trudno, najem się tym. Złapała jabłko. Witaminy są dobre. Ugryzła kawałek, a twarda skórka zahaczyła o dziąsło. Na miąższu pojawił się krwisty zaciek. Przetarła go kciukiem i zjadła jeszcze odrobinę, choć nie miała na to większej ochoty. Lubiła za to patrzeć, jak sierżant się uśmiecha. Robiła to coraz rzadziej.
— Co tam jeszcze przytargałaś?
— odłożyła owoc na blat. — Kilka drobiazgów. Monika usiadła przy stole i obserwowała. — Sprawdź, czy kolor ci pasuje. Oprócz pokaźnego zestawu owoców, którego nie powstydziłby się lokalny sklep spożywczy, wewnątrz torby czekało na Kaśkę coś jeszcze. Farba w odcieniu brązu bez większych problemów rozjaśni zmatowiałą joszczerń. Odruchowo przejechała dłonią po głowie. Zapomniała już, jak to jest, kiedy można związać włosy w kucyk. Nawet najmniejszy. Ona dużą część swoich straciła, gdy nadpobudliwy salowy poczuł w sobie ducha Edwarda Nożycorękiego.
— Idealny. Będziesz musiała mi z tym pomóc.
Wiem. Sierżant podniosła się i zaczęła układać zakupy. Owoce wylądowały w jednej z misek pod oknem. Padające na nie światło zmieniło nieskładną piramidę w obraz, którego nie powstydziłby się Edward Ladell. O ile nie zwracało się uwagi na tło złożone z szarych bloków oraz gołębia siedzącego na parapecie i przechylającego głowę tak, by jak najlepiej widzieć szybującą w oddali partnerkę. Kaśka rozpoznawała już, kiedy ptaki mają na siebie ochotę i wielokrotnie obserwowała, jak gołębie kręcą się wokół własnej osi i całe nadymają. U ludzi wygląda to podobnie, ale zajmuje więcej niż 2 minuty. Tylko musimy ufarbować cię jakoś za chwilę. Monika wyjęła mleko z lodówki. Wychodzę wieczorem. Po raz kolejny zostawała sama. Zwracała na to uwagę. Ostatnio prawie w ogóle się nie widywała, a Monika twierdziła tylko, że spadły na nią nowe obowiązki i po prostu musi pracować, jeżeli chce się utrzymać w komendzie. Z początku wyglądało to na rozwiązanie idealne. Teraz Kaśka nie była już tego taka pewna. Czuła się opuszczona, ale za nic nie chciała się do tego przyznawać. Nigdy nie okazywała słabości i nie miała zamiaru robić teraz wyjątku. Dla nikogo. Jesteś głodna? Monika spojrzała na nią pytająco, choć obie wiedziały, że policjantka chce tylko skierować rozmowę na inne tory. Mogę zrobić naleśniki. Nie jestem głodna. Sądziłam, że potrafisz lepiej kłamać. Zdawało jej się, że na twarzy policjantki pojawiło się coś na kształt uśmiechu. Dziewczyna chodziła zmęczona od tygodni i nawet w porównaniu z Kaśką wyglądała kiepsko. A miała wszystkie kończyny i 0 blizn na twarzy. Coś bym chyba zjadła, przyznała. Ale może najpierw mnie ufarbujesz, co? Jak chcesz. Odsunęła szklaną miskę jak najdalej od krawędzi blatu, jakby obawiała się, że jej towarzyszka strąci ją przy najbliższej okazji. Daj mi się tylko przebrać. Mundur śmierdział bezdomnym, który na dodatek chyba nacierał się tuńczykiem z puszki. Kaśka wyczuła też zapach nasienia, ale przemilczała to. Jeżeli Monika go nie czuła, tym lepiej dla niej. Nikt nie płacił sierżant za czyszczenie. Nikt też nie zastanawiał się nad tym, ile czasu to zajmuje i ile detergentów potrzeba, by wyprać zapach ulicy. Odczekała, aż Monika zamknie się w swoim pokoju. Wzięła resztkę jabłka i wyrzuciła do kosza. Czuła ssanie w żołądku, ale nie miała ochoty na cokolwiek, co mogła przygotować jej przyjaciółka. W śmietniku nadal tkwił wczorajszy obiad. Zapiekanka serowa z makaronem. Monika próbowała nowych przepisów, odkąd obie podjęły decyzję, by nie zamawiać nic na wynos. Generowało to dodatkowe koszty, poza tym nie chciały wzbudzać podejrzeń, że w mieszkaniu znajduje się dodatkowy lokator. To miało pozostać tajemnicą. Kaśka zginęła w Norwegii, a tak przynajmniej wszyscy mieli myśleć. Była niewymownie wdzięczna za powściągliwość Skandynawów w kwestii upubliczniania informacji związanych z zamachem i ochroną danych osobowych. Ktoś zginął, został ranny, zniknął ze szpitala. Ktoś. Nieważne kto. Najpierw zmienimy ci opatrunek? Luźne dresy wyglądały komicznie na ciele sierżant. Pamiętała, jak jeszcze nie tak dawno temu dwa sznurki, które obecnie zwisały między udami, ledwo dawały się zawiązać wokół pasa. Monika traciła na wadze szybciej, niż zmieniały się wartości kryptowalut. Sama sobie zmienię. Nie chciałaby wyszło tak szorstko. W jej głowie odpowiedź brzmiała znacznie przyjemniej. Wychodzi mi to coraz lepiej. Zobaczymy. Monika opanowała sztukę matkowania do perfekcji. Wprawdzie Kaśka nie miała dużego doświadczenia w tej materii, ale zachowanie przyjaciółki zaczynało ją drażnić. Odkąd pamiętała, zajmowała się sobą sama i nie potrzebowała niczyjej pomocy. Pierwsze tajniki fachu prostytutki też odkrywała na własną rękę i przez lata wypracowała sobie renomę. Ludzie przyjeżdżali z drugiego końca Polski, by ona mogła spędzić chwilę między ich owłosionymi udami. Brakowało jej tej władzy, którą miała nad mężczyznami, nawet tymi, którzy tłukli ją bez opamiętania. Monika obdzierała ją z niezależności. W łazience praktycznie nie było już widać śladów po ostatnim sprzątaniu. Ściągaj bluzkę. Monika rozerwała opakowanie z farbą i wyciągnęła ze środka fioletową rękawiczkę. Jesteś pewna? Tak. Chwyciła dół koszulki i niezdarnie przeciągnęła ją przez głowę. Zabolało, kiedy zahaczyła o opatrunek. Powinnaś zacząć nosić stanik, bo ci cycki do kolan na starość opadną.
Bandaż mi przeszkadza.
Rzuciła koszulkę na rezerwuar i spojrzała w lustro. Nie lubiła tego momentu. Miała w swoim ciele wiele niesymetrycznych fragmentów. Lewa pierś była nieznacznie większa od prawej. Wielokrotnie wypominali jej to klienci, nie zwracając uwagi na to, że jedno z ich jąder zwisało niżej niż drugie. Kaśka powinna się cieszyć. Nikt już nie będzie patrzył na to, że jedna z jej księżniczek jest mniejsza. Wszyscy będą widzieli tylko jedno. Kikut. Elastyczny bandaż przechodził między piersiami. Miało to stabilizować resztkę jej ręki, ale tylko wszystko utrudniało. Nienawidziła tego, co ukryte było pod opatrunkiem. Tym, co pomagał kontrolować obrzęk. Brzydziły ją zaokrąglenia i cały czas gojące się ślady po szwach. Przeczytała, co tylko mogła na temat tego, jak formować kikut do czasu założenia protezy, ale przestała wierzyć, że kiedykolwiek ją założy. Do tego potrzeba pieniędzy, a co gorsza, musiałaby się ujawnić. Sztuczna ręka nie była tego warta. Dobra, pochyl się nad wanną. Monika po raz kolejny przeczytała instrukcję. Jeżeli coś się nie uda, nie przyjmuję reklamacji. To nie operacja, uśmiechnęła się. Gorzej już być nie może. Zimna emalia przylgnęła do skóry, a letnia woda uderzyła w czubek jej głowy. To on. Jesteś pewna? Kaśka wyprostowała się, nie zwracając uwagi na lejącą się po plecach wodę. Sprawdziłaś dokładnie? Monika odłożyła słuchawkę prysznicową na miejsce.
Tak, to on, Aleksy Romanow,
powiedziała najciszej jak potrafiła.
Jest w Polsce. Gdzie?
Podniosła się, czuła jak serce zaczyna pompować krew coraz szybciej i szybciej. Czekała na tę chwilę, odkąd wybudziła się w szpitalu. Człowiek, który zmontował ładunek i posłał ją na śmierć. Działał z polecenia, ale miał wolną wolę, jak oni wszyscy. Romanow to tylko jedno z nazwisk i to wcale nie najważniejsze. Tu, usiadła na brzegu wanny, w Pruszkowie. Wynajęli mu mieszkanie, ale jeszcze nie wiem gdzie.
Wiem, że w Pruszkowie, odpowiedziała. Więc to on, to naprawdę on.
Policjantka pokręciła głową. Na jej udach pojawiły się mokre plamy. Dres wchłonął wilgoć i przyczepił się jej do skóry.
Chyba tak.
Monika nie mówiła już z takim przekonaniem jak przed chwilą. Sprawdziłam wnioski o wizy w urzędzie. Sukces. Codzienna rutyna Kaśki obejmowała także obserwowanie przez okno ludzi żyjących tak, jak to powinno wyglądać. Chodzących co rano do pracy i szkoły. Mieszkanie sierżant dawało jej podgląd na jeden z głównych szlaków komunikacyjnych do pobliskiego liceum. Znała prawie każdą twarz przechodzącą pod oknami. Raz zdawało jej się, że zobaczyła Alka.
Raz.
To jej wystarczyło. Jego twarz rozpoznałaby z odległości kilkuset metrów. Facet spacerował pod rękę z dziewczyną, która była od niego przynajmniej dwukrotnie młodsza, a jej kolorowe włosy przyczepiały się do ubrania towarzysza. Miała przerzucony przez ramię fioletowy plecak i co chwila opierała głowę na ramieniu Alka. Kaśka przez moment zazdrościła jej tego, że czuje zapach prawdziwego mężczyzny. Ona też go kiedyś czuła i wierzyła, że w końcu znalazła ukojenie. Dawno się tak nie pomyliła. Dziewczynę widywała przez okno niemal codziennie, ale jego nie dostrzegła już ani razu. Teraz miała potwierdzenie, że nie zwariowała i że zmuszanie Moniki do szukania Romanowa miało sens. Chciała skrzyżować ręce, ale w porę się opanowała. Cały czas trudno jej było przywyknąć do tego, że nie może robić wszystkiego, co podpowiadają jej przyzwyczajenia.
Zmienił nazwisko, doprecyzowała Monika. Gdyby nie to, znalazłabym go wcześniej.
Wiem, kochana, wiem.
I co teraz?
Powiedziała to cicho, jakby bała się dekonspiracji. Kaśka kucnęła przed przyjaciółką.
Odzyskam, co moje.
Czuła, że w końcu z jej drogi znikną wszystkie ostre zakręty.